I od razu bierzemy bykam za rogi. W studiu jest pierwszy gość, pani poseł Agnieszka Ścigaj, klub Kukiz 15. Dzień dobry, pani poseł, o poranku.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom.
Piękny jesienny poranek. Pani poseł wczoraj pojechała do Zachodniopomorskiego, tam wspierać kandydatów Kukiz 15. Jak wygląda kampania wyborcza ruchu politycznego gdzieś tam płynącego między Scyllą Prawa i Sprawiedliwości a Charybdą Platformy Obywatelskiej?
A jak pan to metaforycznie ujął, ładnie.
Homerycko.
Jak wygląda? Na pewno widać, że zdecydowanie jest skromniejsza. Nie wydajemy pieniędzy podatników na tą kampanię wyborczą, ale bardzo ciężko pracujemy. Rzeczywiście wróciłam wczoraj z Kołobrzegu, gdzie przedstawiałam naszego kandydata, kandydatów do Rady Powiatu, kandydatów do Rady Miasta Kołobrzegu. Przedstawialiśmy program również dla Kołobrzegu. Rzeczywiście w każdym mieście staramy się być, żeby wzmocnić tak medialnie naszych kandydatów, bo nie mają dużych środków partyjnych, subwencji na billboardy i plakatowanie wielkich powierzchni, jak to się dzieje w przypadku partii, ale z całą pewnością mają za sobą bardzo dobrych ludzi, działaczy, społeczników, dobrą aktywność do tego momentu, aż startowali, czyli rzeczywiście już mają doświadczenie i często to są osoby świeże, tak? Takie nie powiązane politycznie wcześniej.
Oczywiście wszyscy pamiętamy wypowiedź z weekendu Pawła Kukiza, kilka dni już minęło, ale cały czas nas zastanawia, dlaczego Paweł Kukiz, lider ruchu, odcina się od niektórych swoich kandydatów, na przykład od Marka Jakubiaka, mówiąc, że w zasadzie to nie jest to kandydat najbliższy jego sercu w stolicy. O co chodzi, pani poseł?
No, nie odcina się, to jest jakby nie
delikatnie dystansuje.
Panie redaktorze, to jest tak, że Paweł Kukiz cały czas podkreśla, że tak naprawdę nie do końca jest to tak istotne, że kandydat to musi być nasz i tylko nasz, tylko kandydat ma być dobry przede wszystkim dla mieszkańców z dobrym pomysłem, i to ma być kandydat, który niekoniecznie ma być zawsze broniony przez aktyw partyjny i co by nie zrobił. Natomiast Paweł Kukiz wskazał jeszcze na inne alternatywy, na przykład na Pawła Tanajno, który też startuje w Warszawie, głównie dlatego, że akurat Paweł Tanajno ma takie postulaty, jakie my mamy, czyli związane z demokracją bezpośrednią, z referendami. I tutaj nie było żadnego dystansowania się, bo on wielokrotnie podkreślił, że później też na Facebooku swoim, że jest i wspiera i będzie wspierał Marka Jakubiaka. Zresztą to było widać tak nawet na konwencji.
No tak, ale jak teraz pani poseł wyobraża sobie sytuację, że Paweł Kukiz stanie obok Marka Jakubiaka i razem będą promować kandydaturę tego pierwszego? To się stanie po takich słowach, które padły?
Myślę, że tak, że tutaj nie ma żadnych... Jeszcze raz podkreślam, te słowa troszeczkę były wypatrzone i to nie o to chodziło. Chciał pokazać Paweł Kukiz alternatywę, chciał pokazać inne spojrzenie na politykę. I to nie jest tak, że on się zdystansował do Marka Jakubiaka.
A już był klub poselski po tej konwencji w Kielcach? Panowie rozmawiali ze sobą?
Tak, panowie rozmawiali i nie ma żadnych takich tutaj, nie wiem jak to nazwać, ale animozji. I wydaje mi się, że może te słowa trochę tam gdzieś i ta burza medialna, która po nich się przetoczyła, może były jakimś powodem rozmowy takiej między panami, ale ja nie widziałam żadnych antagonizmów po tym.
Burza się również rozlała w Krakowie, kiedy część posłów ruchu Kukiz 15 deklarowało, że chętnie poparliby Małgorzatę Wasserman, kandydatkę Prawa i Sprawiedliwości do fotelu prezydenta Krakowa. Ten konflikt udało się zażegnać. Już przekonała pani poseł Tomasza Rzymkowskiego, że jednak Jolanta Gajęcka jest lepsza niż Małgorzata Wasserman?
Ja myślę, że to nie jest rzecz w tym, żeby przekonywać Tomasza Rzymkowskiego czy kogokolwiek z posłów, bo Tomasz Rzymkowski nie jest z Krakowa, nie będzie głosował na Jolantę Gajęcką. Ja myślę, że cała energia moja i myślę, że pani Jolanty Gajęckiej idzie na przekonanie krakowian do tego, aby zagłosowali na nas, aby zagłosowali na naszych kandydatów w Radzie. I to jest klucz tych wyborów, a nie przekonywanie siebie tutaj w Warszawie, który kandydat jest lepszy. Bo to przecież nie my decydujemy. No, my wskazywaliśmy, rekomendowaliśmy. Ja jestem z Krakowa, znam panią Jolantę Gajęcką i rekomenduję jej osobę krakowianom jako dobrego kandydata, a nie kolegom w klubie. Ale myślę, że koledzy w klubie też poznali panią Jolantę Gajęcką i wydaje się, że nikt nie ma żadnych uwag co do jej kandydatury. Jest to osoba uczciwa, bardzo pracowita, z bardzo dużym doświadczeniem i w samorządzie, i w zarządzaniu zasobami ludzkimi, więc wydaje mi się, że jest to dobry kandydat.
A nie jest tak, że jeżeli państwo wystawicie własnego kandydata, co się właśnie stało, to osłabiacie szanse na zmianę w Krakowie? Że cementujecie dawny układ, bo zabieracie głosy Małgorzacie Wasserman i być może prezydent Majchrowski będzie miał kolejną kadencję w pierwszej turze?
No my się cały czas obawiamy tego typu zmian, czy zmiany z jednych na drugich, bo nam się nie podoba podejście partyjne. No niestety pani Małgorzata Wasserman, z całym szacunkiem dla niej, sympatią, którą mam jako osoby, no jednak ciągnie za sobą Prawo i Sprawiedliwość, partię i ten taki bardzo autorytatywny sposób zarządzania tą partią.
Pani opinii Małgorzata Wasserman równa się Majchrowski, to nie jest to samo zło?
Nie równa się. O czym ja mówię, to mówię o tym, że rzeczywiście w Krakowie bardzo silne różne układy zaszłe są i te układy wynikają z różnych personalnych takich zawiłości. Jak widać, jeszcze pan Majchrowski wziął do siebie Platformę Obywatelską, tak, czyli też układ
partyjny. I Nowoczesną,
tak. I ja się obawiam jednego, że rzeczywiście patrząc, jak funkcjonuje Prawo i Sprawiedliwość, jak tam jest autorytatywny sposób zarządzania i jak rzeczywiście wspierają tak zwanych tylko swoich, to boję się, że pani Wasserman również ten cały układ po prostu przeniesie i to się za rok, dwa, trzy, cztery zrobi dokładnie to, co przy panu Majchrowskim. I to jest nasza obawa, a nie obawa co do osoby pani Wasserman. Chcielibyśmy, aby rzeczywiście krakowianie mieli alternatywę i wybór, dlatego też wystawiamy własnego kandydata, a nie stawiamy na któregoś partyjnego.
A w drugiej turze, o ile pani Jolanta Gajęcka się nie dostanie?
No to trzeba będzie pytać kandydatki.
Ale pani też jest krakowianką. I będzie pani głosować w Krakowie, jak rozumiem, czy w Wieliczce?
Nie, akurat będę głosować w Olkuszu. Także nie będę głosować, natomiast na razie mamy pierwszą turę i po drugiej turze będziemy się zastanawiać. I powtórzę jeszcze raz, nam nie chodzi o personalia. Chcielibyśmy, aby któryś z kandydatów, który na przykład będzie chciał poparcia ruchu Kukiz 15 w drugiej turze, poważnie pochylił się nad naszym programem dla Krakowa, bo mamy go i mamy tam postulaty, które dla nas są absolutnie priorytetem. Jeżeli któryś z kandydatów, jeżeli pani Małgorzata Wasserman będzie chciała na przykład wprowadzić voting w Krakowie i będzie chciała, aby odbywały się referenda co do kluczowych decyzji, to możemy o tym rozmawiać.
A jeżeli pan prezydent Majchrowski powie, że chce i votingu, i referendów, to wtedy zyska pani poseł sympatię i głos?
Z panem prezydentem Majchrowskim jest ten problem, że on już mógł to zrobić i nie zrobił. I tutaj kwestia zaufania też ma duże znaczenie, ponieważ jeżeli ktoś mógł to zrobić przez tyle lat i nie zrobił, a też popełnił wiele błędów, ja nie mówię, że wszystko w Krakowie jest złe, bo nie wszystko, no to mamy problem z zaufaniem. Nawet powiedzenie, nie wiem, czy coś da.
Partia Kukiz 15 jeszcze
nie
na chwilę. Nie ma partii, a będzie?
Nie, na razie nie ma partii, nie będzie, jest to ruch obywatelski.
Nie ma planów, żeby przekształcić ruch w partię, bo różne były odsłony.
Nie ma ruchu, żeby cokolwiek przekształcać, natomiast to, co się pojawiało gdzieś w mediach i to się pojawia w dyskusjach naszych działaczy, bo przecież nie trzeba ukrywać, że się pojawia i obawy przed zmianami różnymi, które może Prawo i Sprawiedliwość winieć, na przykład ordynacji wyborczej i zaskoczyć nad tym przed parlamentem, to jest taka dyskusja na temat powołania technicznie partii. Ewentualnie, gdyby się okazało, że żadne ruchy obywatelskie albo komitety obywatelskie nie będą mogły startować w wyborach, no to musimy mieć taką alternatywę.
To jest alternatywa, która już jest w pracach? Państwo przygotowujecie statut partii, dokumenty prawne?
Na razie mamy wybory samorządowe i tym głównie działacze się zajmują, ale myślę, że ten temat się pojawia i być może część z działaczy zdecyduje się na założenie takiej partii, ale to nie jest przekształcenie naszego ruchu.
Którzy działacze są za powołaniem partii?
Panie redaktorze, no my mamy w strukturach kilka tysięcy ludzi.
Kto jest liderem?
Jak pan ma wymieniać?
Nie, proszę mieć lidera, który najbardziej chciałby, żeby powstała partia.
Nie, to jest inicjatywa wielu osób. To jest inicjatywa wielu osób. Jakich i takie dyskusje, które się toczą.
No a czy któryś z posłów popiera
nie,
tą
taki pomysł? Nie, z posłów akurat nie.
Wszyscy są przeciwko partii.
Nie, nie są przeciwko. Ja panu powtarzam, to jest dyskusja rozważana. To nie jest, że my jesteśmy przeciwko partii, nie swój funkcjonowaniu, tak jak te partie funkcjonują, ale zastanawiamy się poważnie nad tym. To tak jak mówię, no jeżeli PiS nas zaskoczy tym, że do wyborów parlamentarnych nie pozwoli startować komitetom obywatelskich, takie rzeczy się mogą zdarzyć, no to jaki sposób inaczej będziemy walczyć na przykład o jednomandatowe okręgi wyborcze? No musimy mieć narzędzie, czyli musimy siłą rzeczy założyć technicznie taką partię.
W zakładaniu partii nie ma nic złego. Partia jest naturalnym wehikułem politycznym dla grup, które chcą swój program przeprowadzić. Pytanie tylko, jak to będzie, jak to będzie się nazywać? Czy to będzie też partia Kukiz 15?
Nie.
Nie ma takich planów.
Nie, to na pewno nie. To jeśli chodzi o Kukiz i samo nazwisko, to jest nazwisko Pawła Kukiza i to Paweł Kukiz musiałby taką zgodę wyrazić, żeby korzystać z tego jakby już marketingowego loga, no bo to już jest marka, prawda?
A sam Paweł Kukiz jak się odnosi do planów partyjnych?
Kilka dyskusji, które odbywał z działaczami, zresztą jeździ po Polsce, słyszy takie pytania bardzo często. Ma trochę sceptyczne podejście, ale też rozumie te argumenty związane z tym, że rzeczywiście może się sytuacja różna wydarzyć i nie będziemy na nią przygotowani, a trzeba o tych alternatywach myśleć.
A już nową płytę Pawła Kukiza pani słyszała?
Fragmenty tylko słyszałam, nie słyszałam całej płyty.
I to ciekawe fragmenty są? Co tam,
jakie utwory? Słyszałam bardzo ciekawe. Ja zawsze byłam fanką muzyczną utworów Pawła Kukiza, jego twórczości, więc pewnie też będzie
może
ciekawie.
Może uda się przemycić jakąś piosenkę.
No ja nie zaśpiewam. Proszę tego ode mnie nie wymagać.
Nie przed premierą, może jakieś przedpremierowa prezentacja utworów w Radio Wnet. Trzeba będzie to...
A to trzeba z Pawłem Kukizem rozmawiać.
Trzeba będzie to ustalić. Jeszcze jeden ważny temat, fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych, czyli realizacja jednych z zapowiedzi rządu składanych w ramach protestu osób niepełnosprawnych w Sejmie. Przedwczoraj debata w parlamencie. Pani się ten fundusz podoba, że milionerzy, osoby, które zarabiają powyżej miliona, będą płacić daninę 4% dla osób potrzebujących?
Nie podoba mi się, bo to nie jest odpowiedź przede wszystkim na postulaty, które były poruszane w strajku, bo jest to utworzenie kolejnej instytucji, kolejnego funduszu celowego. Mamy już ich 28. Kolejne instytucje, w której pojawią się prezesi, a pieniądze nie mają klarownego adresu, ponieważ jest w projekcie napisane, że będzie to znowu konkurs, albo nie konkurs, albo będzie w gestii ministra i trafi to do różnych organizacji na tak zwaną kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych. Ja przypominam, że takie zadania ma PFRON, takie zadania ma Fundusz Pracy i ma szereg innych instytucji i do tej pory kompleksowa wsparcie osób niepełnosprawnych nie jest realizowane, ponieważ nie ma nawet przeprowadzonej reformy orzecznictwa.
Czego będzie kolejny fundusz, który będzie miał nowego prezesa, nowy zarząd, nową radę nadzorczą?
No, radę nadzorczą akurat tam nie ma wymienione, ale rzeczywiście prezesa, urzędników będzie miał i to będzie dokładnie pokrywał się z celami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który też ma prezesa, też ma budynki, też ma pracowników i dokładnie to samo ma realizować i nie realizuje, więc tworzenie kolejnej maszyny urzędniczej, która naprawdę przeje połowę tych pieniędzy, jest po prostu absurdem. No, trzeba zacząć zastanawiać się nad porządnym wydawaniem tych pieniędzy. Przecież pieniądze z PFRON-u czy z Urzędu Pracy są absurdalnie wydawane. Jeżeli ktoś kolejny ma płacić kolejne podatki, patrzeć na co są te pieniądze wydawane, to naprawdę proszę mi tu nawet nie wymieniać milionerów, bo każdy będzie się zastanawiał, a ci milionerzy jak to patrzą, co się robi z ich pieniędzmi, to w końcu przerejestrują swoje firmy, działalności za granicę i na tym się skończy całe wsparcie osób niepełnosprawnych.
PFRON, nazwa PFRON pewnie wielu Polakom kojarzy się z aferami. Być może i słusznie, bo często o PFRON-ie słyszymy właśnie w ramach nadużyć wydawania tych pieniędzy na wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Może warto, żeby powołać nową, czystą, sterylną, nieuwikłaną w afery instytucję, która będzie realizowała wsparcie dla osób niepełnosprawnych.
No, bardzo dalekie jest takie myślenie, że jak jest coś źle funkcjonuje, a tam wpływa 5 miliardów i tak z podatków, to zostawmy, niech sobie tam to źle funkcjonuje, te 5 miliardów niech sobie tam jest w rękach tych afer, a powołajmy, dajmy nowy podatek i utwórzmy sobie nową fundację i tak możemy rozwiązywać każdy problem w Polsce, tylko że w końcu braknie tych ludzi, których będziemy mogli opodatkować, żeby zostawiać to w chorych i patologicznych instytucjach.
Już mieliśmy możliwość o tym rozmawiać, ale jeszcze dla słuchaczy Radia Wnet zapytam o ocenę działań politycznych osób, które były zaangażowane w protest w Sejmie. Coraz więcej i osób niepełnosprawnych, i ich opiekunów, którzy protestowali w Sejmie, odnajduje się na listach Koalicji Obywatelskiej. To nie jest tak, że te osoby, które mówiły, że jest protest niepolityczny, niezwiązany z polityką, chodzi o sprawy, po prostu nas okłamywały.
Znaczy, trudno mi się wypowiadać za decyzje wyborcze, za decyzje polityczne osób, które strajkowały, bo tego strajku już trochę upłynęło. Ja cały czas podkreślam, że postulaty tych osób są postulatami słusznymi i to nie jest tak, że ja się od nich odżegnuję, bo nadal uważam, że 1400 zł na życie osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem to nie jest dużo, to nie są wysokie wymagania. Tym bardziej, że ten fundusz, który powstał w odpowiedzi na ten strajk, w ogóle to na ten postulat nie trafia, w ogóle on się tutaj rozmija. Natomiast no, ja być może czuję się tym zawiedziona, że akurat z Platformy Obywatelskiej, bo te osoby również wiedzą, że Platforma Obywatelska nie zrobiła nic dla nich podczas wcześniej swojej kadencji, więc trudno, że teraz zaufały temu. No,
to ja, ale to nie jest deal, że wy robicie nam dobry content, mówiąc po języku, technicznym, dobry PR polityczny, a my za to dajemy wam miejsca na listach.
No może tak było, nie wiem. To trudno mi jakby tutaj się odnieść. Chciałabym
Pani
wierzyć, żeby
poseł,
tak nie było.
Ten protest wspierała.
Tak, ja wspierałam i wspierałam protest. Wspierałam te osoby, które tam były w Sejmie. Wspierałam te postulaty. Będę nadal je wspierać. 20 lat o nie walczę, więc trudno, żebym się teraz od niego odżegnała. Ale nie wspieram działalności politycznej tych osób.
I wyborów politycznych. Rząd chociażby wprowadził ten fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych i daninę solidarnościową, realizował inne obietnice, jak podniesienie renty socjalnej, jak podniesienie dodatku pielęgnacyjnego. Czy to jest tak, że jednak rząd wyszedł w kierunku osób protestujących znacznie bardziej niż poprzednie rządy?
Za złą politykę wobec osób niepełnosprawnych, fatalną, nie obwiniam rządu. Ja obwiniam rząd za jedną rzecz, że ma pełne narzędzia typu większość parlamentarną, rząd, wszystkie środki finansowe prezydenta i nie przeprowadza przez 3 lata reform, do których ma, jest zobowiązany i które widział, jak był w opozycji. Ja mam do tego rządu pretensje, a nie do tego, że w ogóle rządzi, tak? Więc to jest ta różnica pomiędzy opozycją totalną, a naszą opozycją.
Pani minister Rafalska, całe Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej często podkreśla, że orzecznictwo, reforma orzecznictwa to jest podstawa do rozwiązania kwestii wsparcia osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych. Mija 3 rok rządów, nie ma takiej reformy, mimo że była zapowiadana przez te 3 lata. Jak pani poseł myśli, dlaczego rząd nie jest w stanie sobie poradzić? Może to jest stałnia augiasza, nie do posprzątania?
No to jest do posprzątania. Panie doktorze, no nie można mówić, że to jest nie do posprzątania, tylko trzeba zabrać się za sprzątanie, a nie za dosypywanie, dolewanie wody do dziurawego wiadra, jak w przypadku tego funduszu. Pani Rafalska, ja obserwowałam dokładnie jej wcześniejsze zaangażowanie parlamentarne. Ona to przez 8 lat, nie przez 3 lata powtarzała. Mówiła o orzecznictwie bardzo często, w ogóle posłowie Prawa i Sprawiedliwości, więc 8 lat będąc w opozycji, nie mieli czasu, żeby przygotować odpowiednie założenia reformy. I teraz 3 lata będąc w rządzie, również tego nie robią i podejrzewam, że przez rok jeszcze tego nie zrobią.
Jak rozumiem, reformę orzecznictwa, czyli to, jak sądy, jak instytucje orzekają, jaki stopień niepełnosprawności ma dana osoba i jakie wsparcie może liczyć ze strony państwa. Te osoby, które być może są sprawne, jak była mundurówka, już im się świadczeń nie zabierze, to nie da się zrobić tak, żeby tym osobom, które uciekały w rentę przed bezrobociem, teraz w ramach weryfikacji tych orzeczeń odebrać świadczenia?
Ale
to jest w ogóle możliwe?
To nawet prawa nabyte niech zostaną, tak? Ja uważam, że nie wolno zabierać praw nabytych, tylko że kolejne osoby są orzekane i wchodzą w ten system. I tu jest problem. Nie ma nic przygotowane dla osób, które na nowo są orzekane. Ten system, ja już nie chcę o nim opowiadać, bo mogłabym tutaj godzinami opowiadać, jak jest patologiczny, ale 5 instytucji. O czym my mówimy? My mówimy o reformach wobec osób niepełnosprawnych, jak my nie wiemy, ile tych osób mamy, bo czasem te osoby są orzekane w 2 instytucjach i one się po prostu dublują. Przecież to jest absolutna podstawa planowania środków finansowych, wydawania na nich pieniędzy jakiejkolwiek instytucji. To nie jest przeprowadzone.
Rząd mówił o wprowadzeniu kolejnej kategorii niepełnosprawności osób niezdolnych w całości do życia samodzielnego. Tak, osób zależnych, mówiąc terminem czysto prawnym. Taka reforma się pojawiła?
No
czy
nie.
rząd, czy cokolwiek ruch wykonał w tym kierunku?
No nie, no bo to właśnie...
Projekt w rządzie, gdzieśkolwiek się pojawił?
Mamy 1 000 000 osób, które jest orzeknięte ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Całkowicie niesamodzielnych osób w tej grupie jest około 300 tysięcy.
Ale nie wiemy ile, bo nie możesz nic, bo nie ma tej kategorii.
Mniej więcej, statystycznie, patrząc na różne statystyki GUS-owskie, tak? Mniej więcej, ja nie mówię dokładnej kwoty, tylko że patrząc i śledząc, jak to się kształtowało, no to jeżeli popatrzymy, no to w tym samej kategorii świadczeń są właśnie te same osoby, które leżą i absolutnie nie mogą pójść do pracy, nie mogą nic wykonywać, są zależne, potrzebujemy dużo środków na ich rehabilitację i w tej samej kategorii są osoby, które właśnie pracują w zakładach pracy chronionej i państwo jeszcze płaci im pensje ich pracodawcom za to. Więc proszę zobaczyć, jakie tutaj jest i mają dokładnie te same świadczenia. Nawet czasem bywa także i większe, bo to jeżeli mówimy o służbach mundurowych, to jeszcze większe. Więc proszę zobaczyć, jak te pieniądze są wydawane w obecnym systemie i przez 3 lata kolejne osoby dokładnie wchodzą w ten sam system i dlatego nie mamy pieniędzy na te właśnie potrzebujące osoby.
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, do którego ma wpływać tak zwana danina solidarnościowa, pewnie powstanie, pewnie będzie działał od 1 stycznia przyszłego roku 2019. Pani poseł zagłosuje za tym?
Nie, absolutnie nie zagłosuję za tym funduszem, bo tak jak mówię, trzeba
mimo
przejrzeć...
Mimo wszystkich wątpliwości, mimo...
Nie, to są akurat, panie redaktorze, ja nie mam żadnych wątpliwości, to są kolejne pieniądze, które wypłyną nie wiadomo gdzie i nic osoby niepełnosprawne z tego nie będą miały, może kilka imprez lokalnych się pojawi gdzieś i to nie będzie w ogóle żadna reforma. Taką drogą nie podobają mi się reformy. Na każdy problem społeczny nie możemy powołać nowego podatku i wrzucać do tego właśnie słonia na glinianych nogach, jest system pomocy społecznej w Polsce.
Ma pani poseł jeszcze kontakt z panią minister Rafalską?
Tak, mam kontakt, oczywiście, że mam kontakt. No,
kiedyś on był chyba bliższy kontakt przed protestem, a po proteście w Sejmie.
Znaczy nigdy nie był jakiś bardzo bliski. My się kontaktujemy w sprawach merytorycznych. Ja jej cenię jej wiedzę i doświadczenie w tej kwestii, jeśli chodzi o prace parlamentarne. Natomiast ja przez ostatnie lata, ona była w parlamencie i przepraszam bardzo, ale uganiała się z Platformą Obywatelską w tych pyskówkach. Ja pracowałam z osobami niepełnosprawnymi. Pracowałam, realizowałam innowacyjne projekty Unii Europejskiej w Polsce, które wprowadzają nowe metody pracy i te projekty kosztowały miliardy euro, są wrzucone do szuflady, nikt z nich nie korzysta z tych efektów i kolejne pieniądze się pojawiają, które będą znowu testowaniem jakichś tam nowych projektów i znowu pójdą do szuflady. No to jest marnotrawienie pieniędzy, no, panie redaktorze.
Zobaczymy, jak będzie funkcjonował ten fundusz, bo to, że powstanie chyba już jest pewne, prawa, sprawiedliwość, większość w parlamencie.
Jeszcze na komisji będzie dyskutowany, ale zakładam, że tak, bo taka jest decyzja większości, więc...
Decyzja polityczne. Zobaczymy, jak te pieniądze będą wypływać z tego funduszu i w którym kierunku. Poseł Agnieszka Ścigaj, Kukiz 15, była
Dziękuję.
Pierwszym gościem Poranka w Net. 7:33 na zegarach, czas na chwilę muzyki. Zacznijmy może od polskich wykonawców, od zespołu T-Love. 7:37, wracamy do studia, a w studio jest kolejny gość, Jakub Wieg, dziennikarz portalu Energetyka24, a nawet zastępca redaktora naczelnego tegoż portalu. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry państwu.
No to co, zaczniemy od informacji z wczoraj. Gazprom poinformował, że wzrósł import gazu z tegoż przedsiębiorstwa do Polski o blisko 12%, to jest około 1 miliard metrów sześciennych gazu. My budujemy bramę północną, mamy gazoport, kładziemy Baltic Pipe, a tymczasem w ciągu 3 kwartałów wpłynie do Polski więcej, znacznie więcej gazu z Rosji. O co chodzi?
Chodzi przede wszystkim o rosnącą konsumpcję w Polsce. Gaz jest potrzebny dla naszej gospodarki, gaz jest wykorzystywany jako paliwo do walki ze smogiem, więc ta konsumpcja rośnie i będzie dalej rosnąć. Nie wiem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o perspektywy dotyczące właśnie zużycia gazów, powiedzmy w ciągu następnych 10 lat, natomiast ten sygnał, który dostaliśmy teraz, jest dosyć niepokojący, bo biorąc pod uwagę plany dotyczące budowy hubu gazowego w Polsce, który ma teoretycznie zasilać cały obszar Europy Środkowo-Wschodniej, to nasza rosnąca konsumpcja jest takim można powiedzieć, pierwszym sygnałem dotyczącym tego, że będziemy tego gazu potrzebowali naprawdę dużo, jeżeli chcemy te plany zrealizować. I tutaj pojawia się pytanie, czy projekty, które teraz realizujemy, czyli właśnie gazociąg Baltic Pipe, a także rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu, wystarczą, żeby pokryć to zapotrzebowanie nasze, a także zapotrzebowanie eksportowe?
Nie od dziś wiemy, że w ostatnich miesiącach, latach czy kwartałach, lepiej powiedzieć, rośnie dość gwałtownie zapotrzebowanie na gaz w Polsce, a z drugiej strony pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski przedstawia plan rozbudowy połączeń Polska-Słowacja, Polska-Litwa, Polska-Ukraina również, potem przez Słowację na Węgry. Przy okazji tego planu zaznacza, że wszystkie te przyłącza międzypaństwowe będą gotowe i zbiegną się w roku 2022 z wygaszeniem długoterminowego kontraktu z Gazpromem i że Polska w końcu przestanie być zależna od Gazpromu. A tu się okazuje, że minister sobie, pan minister Naimski, snuje wielkie plany, a rzeczywistość skrzeczy, bo my od tego Gazpromu się, jak rozumiem, coraz bardziej uzależniamy.
No właśnie, tutaj wypowiedzi rządu są dosyć kategoryczne, jeżeli chodzi o umowę gazową, która do 2022 roku będzie zabezpieczać dostawy gazu do Polski. Ja tylko przypomnę, że oczywiście kontrakt trwa do roku 2022, ale jeżeli chcemy go przedłużać czy renegocjować, to musimy do tych negocjacji siąść już w roku przyszłym. Więc w 2019. Dlatego, tak jak wspomniałem, tutaj sygnał dotyczący rosnącej konsumpcji, a także dotyczący przyszłego zapotrzebowania, tutaj też eksportowego, i dobrze, że pan redaktor wspomniał Ukrainę, no bo to jest kraj, do którego już teraz Polska eksportuje gaz. Teraz ostatnio PGNiG poinformował o kolejnych dostawach liczących 200 milionów metrów sześciennych. Więc tutaj już teraz trzeba mniej więcej kalkulować, czy nam się zepnie w ogóle ten rynek gazu w Polsce, jeżeli chodzi o te plany eksportowe.
A być może my tak niesłusznie się wyzwierzamy na rząd. Być może to jest gaz, który płynie potem na Ukrainę. Być może to jest tak, że my kupujemy od Gazpromu i via polski system i polski system nie tylko gazowy, przesyłowy, ale także funkcjonalny poprzez polskie spółki. My potem ten gaz Ukrainie sprzedajemy.
To są zbyt duże wolumeny, żeby to kalkulować jako tylko eksport na Ukrainę. Tutaj przede wszystkim bierze na siebie to polska konsumpcja, która rośnie. To gaz jest paliwem, które z racji swojej niskiej emisyjności jest bardzo potrzebne Polsce, która się boryka właśnie z tym emisyjnym charakterem energetyki i wytwarzania energii.
Ktoś powie, błąd rządu. Rząd przez pierwsze dwa lata, przez wiele miesięcy walczył z OZE i teraz musi ratować swój bilans energetyczny, bilans emisyjny importem gazu ze wschodu. Taka teza byłaby prawdziwa?
To jest chyba lekkie uproszczenie, natomiast oczywiście faktem energetyka odnawialna, tutaj zwłaszcza energetyka oparta na energii wiatrowej, była dosyć raczej niemile widziana przez rząd obecny w Warszawie.
Dopóki wiceministrem był pan minister Piotrowski, znany krytyk OZE.
To znaczy, no tutaj była cały czas forsowana inicjatywa budowy elektrowni jądrowej w Polsce, która miała wesprzeć ten park wytwórczy. No na razie do tego nie zapadła żadna decyzja konkretna, pomimo tego, że już tam Ministerstwo Energii komunikowało, iż toczą się prace i toczą się negocjacje. Tam były medialne plotki o konkretnych ofertach, między innymi ze strony Chin. Natomiast nie zapadła żadna decyzja. Przedstawiono kosztorysy, które były, no zdaje się, chyba dosyć stopujące, bo tam w grę wchodziła kwota rzędu 70 miliardów złotych za budowę, zdaje się.
To nawet Orlen chyba by nie wytrzymał.
Nawet połączony chyba Orlen z Lotosem mogłyby mieć pewne problemy. Natomiast faktem, jeżeli tą strategię energetyczną zmieniamy tak w ciągu zaledwie trzech lat, usuwając z niej dosyć istotne moce wytwórcze w atomie, no to tutaj musimy je czymś zastąpić.
A to już decyzja zapadła, bo jeszcze rok temu, jak się w kuluarach przyłożyło ucho, to można było usłyszeć, że atom raczej będzie. Teraz już mówi się, że raczej nie będzie atomu.
Uważam, że biorąc pod uwagę sytuację polityczną, czyli rozpoczynające się lata wyborcze, tak naprawdę trzy, bo tutaj
21 miesięcy, cztery kampanie.
Zgadza się. To nikt nie podejmie decyzji tak, powiedziałbym, poważnej, jeżeli chodzi o koszty, o zaangażowanie technologiczne kraju, bo tutaj mówimy o pierwszej takiej budowli w historii Polski. Sądzę, że to jest zbyt poważna decyzja, by w tak newralgicznym okresie kampanii i walki o te języczki uwagi, jeżeli chodzi o wybory, nie zapadnie taka decyzja. Po prostu jest, jej waga jest zbyt duża, żeby podjąć się w tak newralgicznym okresie, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd Zjednoczonej Prawicy będzie chciał pozostać przy władzy na kolejną kadencję.
Problem będzie odłożony na po wyborach, a potem będą kolejne wybory i tak w kółko protest inwestycyjny przy takiej elektrowni atomowej. To jest ile? 10 lat? 15? 20?
Profesor Strupczewski z Narodowego Centrum Badań Jądrowych twierdził, że najwcześniej przy bardzo korzystnych wiatrach jesteśmy w stanie postawić taki blok jądrowy w ciągu mniej więcej 15 lat od zapadnięcia decyzji na tak.
To więc kilka kampanii wyborczych po drodze trzeba byłoby przejść i to jeszcze jakaś ekipa by się pewnie nowa pojawiła, a projekt musiał być kontynuowany. Zajrzyjmy na chwilę do naszego zachodniego sąsiada. Tam też trwa walka z miksem, trwa walka z emisją. Pewnie miks energetyczny, jeśli chodzi o OZE, to Niemcy by sobie poradziły, ale cele emisyjne chyba trudno jest spełnić. Wyśrubowane rządowe cele emisyjne Niemcy co do emisji CO2 nie spełnią.
Nie spełnią i oni już o tym wiedzą. Niemcy powołali w tym roku komisję dotyczącą, tak zwaną komisję dekarbonizacyjną, dotyczącą wyjścia z węgla, jak oni to mówią, czyli wygaszenia aktywów węglowych w niemieckiej energetyce. Warto zaznaczyć, że wbrew takiej, można powiedzieć, zielonej propagandzie, jaką Niemcy i Berlin roztoczyli, w RFN około 40% energii jest cały czas produkowana z węgla kamiennego i brunatnego. Ten kraj jest największym producentem w Europie węgla brunatnego, największym emitentem, jeżeli chodzi o dwutlenek węgla. Cały czas działają tam prężnie elektrownie węglowe. Jeżeli chodzi o kopalnie węgla brunatnego, to one się poszerzają cały czas. Tutaj mieliśmy słynną sprawę lasu w Hambach.
Hambach albo wypurzenia kościołów.
Tak, Wimmerat. To są bardzo medialne sprawy w pozorom. Tutaj do Polski może nie docierają z taką mocą, ale w Niemczech z racji pewnej jakby protestów, które się wokół tego dzieją, czyli naprawdę masowych pikiet ekologów połączonych z użyciem dużych sił policji i prywatnych agencji ochroniarskich, to są bardzo medialne sprawy. Zresztą kolejny atak, jakby kolejny akord walki o las Hambach, który został już prawie doszczętnie wycięty pod budowę kopalni.
W Niemczech porównywany do Puszczy Białowieskiej, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy.
Jest to troszeczkę na wyrost porównanie, bo to jednak różnorodność biologiczna tych dwóch obszarów jest zupełnie odmienna. Natomiast
jak na skalę Niemiec to
brzmi. Jak na skalę Niemiec jak najbardziej. Tutaj my mówimy
trochę swoista Puszcza Białowieska.
Tak, z uprzywilejowanej pozycji Polski, gdzie mamy faktycznie ten las, możemy mówić, że to jest troszeczkę taka młodsza siostra, ale faktycznie to jest naprawdę cenny aktyw biologiczny, jeżeli tak to można określić.
I niemiecki rząd nie płakał nad tym aktywem biologicznym, tylko ciął, żeby mieć więcej węgla brunatnego do swoich elektrowni.
Zgadza się. Od lat 70. jest ten las jest intensywnie wycinany pod rozrastającą się kopalnię węgla brunatnego. Dwa lata temu doszło tam do naprawdę brutalnych zajść. Tutaj chodzi o stłumienie protestu ekologów, do którego użyto m.in. psów i helikopterów, co jest
Co w Polsce byłoby nie do pomyślenia, albo trudne do wyobrażenia.
Zgadza się. To naprawdę to były dantejskie sceny. To, co relacjonowały media, to, co mówili świadkowie, to można było złapać się za głowę.
No dobrze, mamy propagandę, mamy plany rządu federalnego, ograniczenia emisji w sposób bardzo drastyczny o 40%. Jakie tam są plany do roku 2020, czyli za dwa lata?
Tak, za dwa lata. I tak jak już wspomniałem, te plany dotyczące redukcji emisji o właśnie 40% nie zostaną spełnione. I ta komisja, o której wspomniałem, dekarbonizacyjna, ona w założeniach ma zminimalizowanie rozbieżności między obecną sytuacją w Niemczech, obecnymi poziomami emisji, a planami, które Niemcy sobie założyli. Teraz już dyskusja przesunęła się na lata 2030. Zdaje się, że wczoraj w jednej z komisji Parlamentu Europejskiego toczyły się rozmowy w sprawie właśnie nowych limitów na rok 2030 dotyczących redukcji emisji. Warto tutaj przytoczyć wypowiedź szefa koncernu BMW, który twierdził, że jeżeli chodzi o transport, to podwyższenie tych limitów dotyczących redukcji emisji jest nierealizowalne. Po prostu niemieckie firmy motoryzacyjne nie nadążają jakby z przemodelowaniem swojej oferty na samochody niskoemisyjne, czyli hybrydowe, elektryczne.
No, chyba że podrasują dokumentację.
Właśnie, i tu jest kolejny właśnie jakby aspekt tej sprawy, czyli tak zwana afera Dieselgate i to, co robiły niemieckie koncerny motoryzacyjne w związku z limitami i standardami emisyjnymi w swoich samochodach. To w Europie to mimo wszystko przeszło tak troszeczkę bez echa. W Stanach Zjednoczonych to przecież sprawa jest, toczy się wokół zarzutów karnych wobec Martina Winterkorna, czyli dawnego prezesa Volkswagena. Więc tamta, naprawdę jeżeli chodzi o USA, to jest afera jedna z głośniejszych.
Poza bardzo istotnym dla Niemiec przemysłem motoryzacyjnym i zdaniem, że przemysł nie zdąży, że nie nadąży nad ambitnymi planami rządu co do redukcji emisji, to gdzie jeszcze zawiódł, które z tych idealnych modelowych projektów się nie sprawdził, które segmenty gospodarki nie nadążają za wizją Angeli Merkel, czy ogólnie mówiąc rządu.
To znaczy, można powiedzieć, że w zasadzie u podstaw Energiewende leży moim zdaniem mylne założenie dotyczące tego, że ta transformacja zostanie przeprowadzona bez użycia energii jądrowej. Bez tych mocy wytwórczych, Niemcy skazały się tak naprawdę na popadanie w coraz większy kryzys tej transformacji. Już teraz obywatele dopłacają do Energiewende mniej więcej 20 miliardów euro rocznie. A tymczasem rząd dalej istnieje plany wyłączenia kolejnych elektrowni jądrowych. No i to jest niebezpieczne. Moim zdaniem oczywiście nikt nie neguje faktu konieczności pewnego dostosowania.
Ale dlaczego Niemcy się wygaszają swoje elektrownie jądrowe? Bo nie chce mi się wierzyć, żeby to była tylko decyzja wywołana awarią w Fukushimie i lękiem wyborców.
No i to jest doskonałe pytanie, bo oczywiście to, co pan redaktor wspomniał, czyli Fukushima i obawa przed powtórką jest oficjalnym powodem wygaszania od 2011 roku coraz to nowych elektrowni jądrowych. Natomiast warto tutaj zwrócić uwagę, że Niemcy jako taka europejska siedziba przemysłu odnawialnych źródeł energii chcą eksportować swoją technologię, a technologii jądrowej nie mają. Więc tutaj można dostrzec to, co pobrzmiewa w umowie koalicyjnej między CDU, CSU a SPD, czyli wsparcie dla przemysłu źródeł odnawialnych, czyli dla przemysłu budującego wiatraki, panele fotowoltaiczne, kosztem właśnie energetyki jądrowej w Europie. Czyli Niemcy nie chcą wspierać politycznie i finansowo projektów jądrowych ani u siebie, ani w Europie. Natomiast chcą jak najbardziej szerzyć przemysł źródeł odnawialnych, czyli właśnie wiatraki i panele fotowoltaiczne.
To się tylko na koniec pytanie o skuteczność tej energetyki, bo ona także w Polsce była popularna za poprzedniego rządu. Dużo było inwestycji właśnie w technologię niemiecką. Czy ona już jest na tyle efektywna, że poradzi sobie bez wsparcia konwencjonalnej energetyki? Czy już są takie technologie, które pozwolą wyłączać nie tylko elektrownie jądrowe, ale także węglowe i tak dalej, i tak dalej?
To znaczy warto zauważyć, że jeżeli chodzi o energetykę odnawialną, to te technologie tanieją tutaj. Zwłaszcza fotowoltaika jest coraz tańsza i coraz bardziej atrakcyjna ekonomicznie. Natomiast bez odpowiedniej technologii magazynowania energii, która pozwoli na wyłapywanie tej energii ze źródeł odnawialnych, kiedy one mają dostawy, mają generację tej energii, czyli kiedy wieje albo kiedy świeci słońce, to energetyka odnawialna w tej postaci, czyli wiatrowa i fotowoltaika, nie poradzi sobie bez tego stabilizatora w postaci konwencjonalnych i przewidywalnych źródeł energii.
No to jak Niemcy chcą sobie poradzić za lat kilka, kiedy wyłączą kolejne bloki jądrowe i tej podstawy konwencjonalnej energetyki będzie jeszcze mniej?
Z jakiegoś powodu właśnie gazociąg Nord Stream 2 powstaje, więc tutaj te 55 miliardów metrów sześciennych gazu.
Elektrownie gazowe, to jest odpowiedź.
Zgazowanie węgla jak najbardziej, plus cały czas gaz i oczywiście energetyka jak najbardziej, które tutaj będą dalej stabilizować jeszcze ten miks. No i Niemcy cały czas liczą na rewolucję technologiczną w zakresie magazynowania energii.
Wszyscy liczymy od 30 lat i od 30 więcej. Być może nie możemy się doczekać na taką prawdziwą baterię, która mogłaby zachować energię na długo z dużą skutecznością. Pytanie, czy to w ogóle jest osiągalne fizycznie, ale to już pytanie do fizyków, a nie do mnie na pewno. Chyba, że pan redaktor...
Śledzę jakby technologię, która teraz jest brana pod uwagę w zakresie magazynowania energii. Natomiast ta rewolucja, o której chyba wszyscy marzymy, jest jeszcze przed nami. To jest jeszcze kwestia naprawdę. Moim zdaniem do roku 2050 nie mamy co marzyć, że powstaną magazyny energii, które by usamodzielniały energetykę.
Wiatrową albo panele fotowoltaiczne. Jakub Wiech, dziennikarz portalu Energetyka 24, zastępca rektora naczelnego tego portalu, był gościem poranka wnet.
Dziękuję bardzo.
7:53. My za kilka sekund wracamy do studia.